Witamy serdecznie naszych słuchaczy w audycji Wczoraj, Dziś i na wieki. Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek przedstawią Państwu dzisiaj następną naukę Pana Jezusa przypowieści opartej na Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Kiedy Pan Jezus przyszedł do domu wyróżniającego się faryzeusza, który zaprosił go na sabatowy posiłek, zobaczył tam człowieka chorego na opuchlinę. Widząc wiele zaproszonych gości, zorientował się, że byli oni faryzeuszami wykształconymi w zakonie pańskim, więc zapytał ich, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. I w czasie, kiedy oni milczeli, nie będąc pewni, jaką dać odpowiedź, Pan Jezus uzdrowił chorego i odprawił go do domu. Opuchlina była bardzo groźną chorobą. Rozpoczynała się zewnętrznym obrzękiem twarzy, warg, powiek, a następnie opuchlina atakowała krtań, język i inne wewnętrzne organy człowieka. W dawnych czasach nie było na nią lekarstwa.
Faryzeusze natomiast to jedno z głównych ugrupowań żydowskich, które powstało około 160 roku przed narodzeniem się Pana Jezusa za panowania Machabeuszy. Na początku to ugrupowanie cechowało się ściśle przestrzeganiem zakonu, ale jednak z czasem tracili oni swą gorliwość i stawali się fanatycznym stronnictwem religijno-politycznym. Było to bardzo popularne i silne ugrupowanie żydowskie za czasów naszego Zbawiciela, a jego członków cechowała wiara w zmartwychwstanie. Jedną z głównych cech tego stronnictwa były zewnętrzne manifestowanie pobożności, co jednak w wielu wypadkach nie było w zgodzie z ich postępowaniem. Drugim bardzo mocnym stronnictwem religijnym w Izraelu było w tym czasie ugrupowanie Sadyceuszy, którzy odróżniali się od faryzeuszów między innymi tym, że nie wierzyli w zmartwychwstanie i w duchowe istoty anielskie.
Z zapisów ewangelicznych wiemy, że Pan Jezus często występował przeciwko faryzeuszom i krytykował ich, ponieważ na zewnątrz wyglądali jako pokorne owieczki, lecz w swych sercach i umysłach pełni byli zarozumiałości i złośliwości. Jezusowi nie podobała się ta obłudna postawa ludzi i dlatego też jawnie krytykował ich zachowanie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. W innym miejscu Jezus ostrzegał swoich uczniów, zwracając im uwagę na złe postępowanie tych ludzi, mówiąc: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Próżność i pycha nakazywała im ubiegać się o pierwsze miejsca w synagogach. Cenili sobie pozdrowienia i tytuły rabbi. Objaśniali prawo mojżeszowe, zalecając je ludziom. Sami jednak go nie przestrzegali.
Wracając jednak do przypowieści Pana Jezusa, zauważamy, że dużo uzdrowień i cudów Pan dokonywał właśnie w sabat. Będąc na tym przyjęciu, Pan Jezus widział, że wielu z zaproszonych gości spodziewało się zobaczyć jakiś cud. A ponieważ zajmowali przedniejsze miejsca w domu gospodarza, więc korzystając z nadarzającej się okazji, Jezus powiedział zaproszonym podobieństwo. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: ustąp tamtemu miejsca. I wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Ale jeśli będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Pamiętajmy również na słowa Salomona, że pycha przychodzi zawsze przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Księga Przypowieści, 16 rozdział. Zwróćmy także uwagę na słowa Pana Jezusa skierowane do gospodarza, który go zaprosił. Możemy przypuszczać, że człowiek ten nie spodziewał się napomnienia. Jednak analizując tego rodzaju nauki w przypowieściach naszego Pana, śmiało możemy powiedzieć, że są one bardzo wartościowe dla całego chrześcijaństwa w wieku ewangelicznego, gdyż każdy z nas prędko je zapamięta i będzie się starał wprowadzać je w życiową praktykę. Jezus wtedy powiedział do gospodarza, że jeżeli chce się otrzymać Boże błogosławieństwo, to należy zapraszać na gościnę ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, bo to oni cierpią głód i potrzebują być nasyceni, a nie mają czym odpłacić. Jeśli tak będziemy czynić, to otrzymamy swoją zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Nie znaczy to, że nie mamy zapraszać nigdy naszych sąsiadów, bliźnich lub członków rodziny, którzy może nigdy nie cierpią głodu. Gościnność jest piękną chrześcijańską zaletą, której Pan Jezus nadał przy tej okazji znaczenie priorytetu. Apostoł Paweł również mówi o gościnności. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. List do Rzymian, 12 rozdział. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Gościnność wciąż wiąże się z posiłkami oraz rozmowami w towarzystwie, a w wypadku chrześcijańskiej gościnności rozumiemy, że w rozmowach przy takich spotkaniach poruszane są zwykle tematy duchowe, które umacniają wiarę, uprzejmość oraz miłość chrześcijańską i dodają siły w życiowej drodze za Jezusem. Apostoł wspomina ciekawe wydarzenie, kiedy Abraham, nie znając przypadkowych pielgrzymów, serdecznie ich ugościł, a potem okazało się, że nieznajomymi gośćmi byli Boży aniołowie.
Pan Jezus podkreślił również w tej przypowieści, jak ważne są dobre uczynki wyświadczane tym, od których nie powinniśmy się spodziewać odwdzięczenia. Tylko wtedy zapłatę otrzyma się nie od ludzi, lecz bezpośrednio od Boga. Za czasów pierwszej obecności naszego Pana na ziemi światło Ewangelii nie świeciło jeszcze tak wyraźnie, jak to doświadczamy w obecnym czasie, korzystając z pisanego Słowa Bożego oraz z wielu komentarzy i podręczników duchowych. Dlatego też słuchacze kazań Jezusa byli przenosicielami Ewangelii i łatwo zapamiętywali nauki Jezusa w przypowieściach. Podobnie jak wielu ludzi powszechnie niezainteresowanych sprawami religijnymi, z łatwością zapamiętuje mądre przysłowia, które przechodzą z pokolenia na pokolenie i z ojca na syna. Na przykład, nie rób drugiemu, co tobie niemiło, albo co łatwo przychodzi, to też łatwo odchodzi.
Z pewnością Pan Jezus wykorzystywał tego rodzaju zaproszenia jako okazję, by przedstawić Boże nauki słuchaczom i wysławiać swojego niebieskiego Ojca. Jednak zaproszeni goście z rezerwą spoglądali na Jezusa, szukając raczej okazji, aby przyłapać Go na jakiejś pomyłce wypowiedzi. Mimo tego, że Jego nadzwyczajna mądrość była znana w całym Izraelu. Kiedy Jezus zauważył w tym domu człowieka chorego na opuchlinę, skorzystał z okazji i zapytał biesiadników, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. Wtedy nastąpiła cisza i nikt nie śmiał wypowiedzieć ani słowa. Jedni chcieli uniknąć dialogu na ten temat, a drudzy spodziewali się w końcu zobaczyć cudotwórcę w akcji. Nie mamy jasnego opisu na temat dokonanego cudu, prócz tego, że Jezus po uzdrowieniu chorego odprawił go do domu. I wtedy w umysłach faryzeuszów powstało niezadowolenie przeciwko przekroczeniu prawa mojżeszowego, gdyż w sabat nie wolno było podejmować żadnej pracy. Ale w sercach wielu z obecnych na tej uczcie Żydów z podziwem poruszyło się uczucie wdzięczności dla Jezusa, gdyż byli oni świadkami wyraźnego cudu.
Odpowiedziawszy na własne pytanie cudem uzdrowienia chorego człowieka w dzień sabatu, Jezus usprawiedliwił swój czyn, mówiąc: Jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Biesiadnicy uzmysłowili sobie, że w prawie Bożym nie było nic takiego, co podczas sabatu mogłoby powstrzymać kogokolwiek od udzielenia pomocy i ratowania żyjących stworzeń. Pan Jezus dobrze o tym wiedział, a sam będąc Żydem i doskonałym człowiekiem, wykonywał dokładnie prawo Bożego przymierza. Cudowne uzdrawianie w sabat pokrywa się ze słowami nauki Pana Jezusa, której przejawiała się miłość do bliźnich. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Przy okazji tej uczty Pan Jezus daje głęboką lekcję dla tych, którzy przez okazywanie pokory będą mogli skorzystać z Bożej łaski, o której pisze apostoł Piotr w 5 rozdziale, mówiąc: przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Apostoł Paweł, wychowany słynnego nauczyciela zakonu Gamaliela, wyraża podobną myśl słowami: w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kiedy więc ktoś będzie zaproszony w gościnę, należy pamiętać o tej przypowieści naszego Pana, adresowanej wprawdzie do faryzeuszów, którzy często okazywali zarozumiałość, ale również odnoszących się do wszystkich chrześcijan, aby każdy dodał do swojej pokory cierpliwość czekania, aż zapraszający wskaże przygotowane dla niego miejsce, żeby potem nikt nie musiał zwracać zajętego przez siebie miejsca ważniejszym osobom.
A jeśli w czasie naszego życia dostąpimy przywileju zapraszania bliźnich lub może będziemy mogli świadczyć im przysługi i dobre czyny, nie spodziewajmy się też za to żadnej rekompensaty. Naśladujmy w tym miejscu Ojca Niebieskiego, który oddał nam swego jednorodzonego Syna, aby On umarł za nasze grzechy i za cały upadły rodzaj ludzki. To był nadzwyczaj kosztowny Boży dar i nikt z ludzi nie jest w stanie odpłacić Bogu za ten Jego gest. Psalmista w 49. psalmie pisze: przecież brata żadnym sposobem nie wykupił człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Również w Ewangelii Jana w 3 rozdziale czytamy: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nasz dobry Ojciec Niebieski w swej dobroci zademonstrował nam tutaj cechę bezinteresownej miłości.
Tylko mała garstka ludzi kroczących śladami Zbawiciela w obecnym wieku Ewangelii usilnie stara się wypracować tę zaletę, upodobniającą ich do Ojca Niebieskiego. Apostoł Paweł podaje cechy tej miłości, mówiąc: miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. List 1 do Koryntian, 13 rozdział. Drodzy słuchacze, przyjaciele prawdy Bożej, pozostawiamy wam do przemyślenia to wydarzenie w domu zacnego faryzeusza, mając nadzieję, że każdy ze słuchających wyciągnął dla siebie korzystną lekcję. Żegnając się z wami, zapraszamy wszystkich do słuchania naszej następnej audycji w sobotę 26 sierpnia o tej samej porze. Dobranoc państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki jest. Chrystusa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie.